Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
To zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Jego intensywność i skala są różne, ale co ważne, z autyzmem, bo o nim mowa, pod warunkiem, że jest dobrze zdiagnozowany, a terapia jest prawidłowo prowadzona, można funkcjonować w społeczeństwie. W najbliższą sobotę przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a dziś w Bez Barier odwiedzimy Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z cechami autyzmu. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z cechami autyzmu mieści się w Białymstoku przy ulicy Płaskiego. To placówka zapewniająca całościową, specjalistyczną terapię i edukację. A o szczegółach mówić będą wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Białymstoku Marcin Kruchlej i wicedyrektor ośrodka Katarzyna Schneider-Grześ.
Tu jest jedna z klas, nie wiem czy nie na obiedzie, ale zobaczymy.
Odkrywcy.
Tak, są na obiedzie akurat. Proszę zobaczyć. Czteroosobowa klasa. Wszystko zwizualizowane, plany dnia i akurat zaznaczone mają, że teraz jest obiad, później będzie jeszcze czas wolny, zajęcia plastyczne, takie zajęcia koszykowe i świetlica. Co będzie po kolei, kiedy, żeby miały jasność i przede wszystkim mają zwizualizowane to.
Po kwiatkach, które też stają, widzę, że w klasie odkrywców uczą się Viola, Hubert, Dawid i Piotr.
Tak, to prawda i piękne posadzone hiacynty. Zapach jaki. Tu mamy salę gimnastyczną. Odbywają się tu różne zajęcia sportowe.
I zjeżdżalnia, i rower.
I bieżnia dla starszych uczniów. I są orbitreki, i rowerki.
To pomaga też.
Tak, bardzo ruch, tak, jak najbardziej. Tu jest gabinet psychologów, a tu jest przedszkolaki. Są. To jest nasz Aleksiej. Potrzebuje troszkę wyciszenia, więc sobie odpoczywa już po południu pod kocykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odpoczywa Aleksiej, tak? Super.
W ramach ośrodka szkolno-terapeutyczno-opiekuńczego mamy z jednej strony przedszkole, też szkołę podstawową, do której uczęszczają uczniowie z spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Oraz mamy szkołę przysposobiającą do pracy, to jest taka placówka już skierowana do tych najstarszych osób ze spektrum autyzmu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Korzystają osoby w wieku?
Od 2 lat, 2,5 roku do 23-24 lat. Jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, to tutaj nastawiamy się na to, żeby tej terapii indywidualnej było jak najwięcej na początku i takiego przygotowywania do edukacji, do funkcjonowania w grupie. Potem, kiedy dzieci już są nieco starsze, postaramy się też, żeby było jak najwięcej zajęć grupowych, które też uczą funkcjonowania w grupie, zabawy z innymi dziećmi, takich podstawowych umiejętności społecznych. Na nieco wyższym etapie edukacji przedszkolnej przygotowujemy do szkoły podstawowej, ponieważ część naszych dzieci nie kontynuuje u nas edukacji, tylko idą do szkół podstawowych ogólnodostępnych, czy do klas integracyjnych, czy do szkół terapeutycznych, które mają już takie klasy typowo skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu.
A szkoła przysposobiająca do pracy?
To jest tak naprawdę taki etap, gdzie staramy się przedłużyć tą edukację szkolną, edukację, która jest na etapie szkoły podstawowej. Większość naszych uczniów to jest młodzież, już osoby dorosłe w części, które są też osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w sobie umiarkowanym i znacznym i raczej na rynku pracy się nie odnajdą i potrzebują bardzo często takiej opieki cały czas i zajęć zorganizowanych w pewnej strukturze przez cały czas, więc jest to też taka możliwość tego, żeby te zajęcia im przedłużyć, przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe, bo nasi uczniowie mogą do 23 roku życia, część też do 24 roku życia w tej chwili być w systemie edukacji. Część z tych zajęć to są takie zajęcia, które rzeczywiście przysposabiają w jakiś sposób do pracy, do podjęcia jakichś zajęć zawodowych. Raczej to będą zajęcia proste, częściowo też pewnie kontynuowane w takich placówkach jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej, ale dają taką możliwość, żeby gdzieś tam też wyjść po naszej placówce i być przynajmniej przygotowany do tego, żeby się odnaleźć w jakichś też innych miejscach.
Wychodzicie z tego założenia, że jedną z tych gorszych form podejścia do autyzmu jest bierność?
Tak, bo oczekiwanie na to, że coś się samo rozwiąże, czy też jakieś umiejętności same przyjdą, no też ze względu na charakter zaburzeń ze spektrum autyzmu, może się okazać błędne, ponieważ nasze dzieci wielu umiejętności bez większego nakładu pracy terapeutycznej, czy też edukacyjnej same nie nabędą.
Czy pandemia bardzo pokrzyżowała Wam plany, jeśli chodzi o terapię?
Ten początek był trudny, kiedy rzeczywiście placówki były zamknięte i my też nie mogliśmy funkcjonować, natomiast potem, kiedy mogliśmy w jakiś sposób te zajęcia prowadzić, żebyśmy jako szkoła i przedszkole specjalne nie musieliśmy być zamknięci w momencie, kiedy system edukacji przechodził na naukę zdalną, więc wtedy, kiedy tylko to było możliwe, staraliśmy się, żeby te spotkania odbywały się stacjonarnie, żeby zajęcia były u nas realizowane na miejscu. No oczywiście były też trudniejsze momenty wtedy, kiedy część nauczycieli była na kwarantannie czy na izolacji, więc staraliśmy się jakoś wtedy sobie tutaj radzić. Natomiast edukacja zdalna w przypadku naszych uczniów czy naszych dzieci kompletnie nie zdaje egzaminu, więc cały czas staraliśmy się funkcjonować stacjonarnie.
Prowadzicie też punkt diagnostyczno-konsultacyjny.
W ramach punktu prowadzimy z jednej strony diagnozę, więc zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcą mieć przeprowadzoną diagnozę przez psychologa, przez pedagoga. Współpracujemy także z lekarzem psychiatrą, który jest taką ostateczną instancją zatwierdzającą diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu i w ramach punktu przygotowujemy taką kompletną dokumentację. Jeżeli okazuje się, że to rzeczywiście są zaburzenia autystyczne, to przygotowujemy kompletną dokumentację do tego, żeby potem starać się czy to o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy też orzeczenie o niepełnosprawności. Są to kwestie dość istotne, bo wtedy można otrzymać wsparcie terapeutyczne i też zaoferować nieco inny system kształcenia. Mamy też w punkcie różnego rodzaju formy terapii. Terapię pedagogiczną, terapię behawioralną, integrację sensoryczną, współpracę z logopedą i z tego wszystkiego w ramach różnych projektów, które oferujemy, mogą rodzice korzystać.
Czy zdarza się, że ktoś przychodzi z dzieckiem do punktu diagnostyczno-konsultacyjnego, jednak okazuje się, że nie jest to autyzm?
Tak, na szczęście zdarza się, że ta diagnoza jednak jest, można powiedzieć, pozytywna dla rodziców, bo też oni raczej mają taką zawsze nadzieję, gdzieś ta nadzieja zawsze siedli, że to nie będzie diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że to nie jest koniec świata. Też osoby ze spektrum autyzmu radzą sobie w życiu. Na pewno nieco inaczej patrzą na świat niż osoby tak zwane neurotypowe, natomiast mamy szereg przykładów osób, które całkiem dobrze sobie radzą i w wielu dziedzinach radzą sobie nawet dużo lepiej niż my.
Co powinno zaniepokoić, czy też wzmóc czujność?
Obecnie diagnozuje się coraz młodsze dzieci, co nie znaczy, że dużo jest dzieci niezdiagnozowanych, bo jednak dostęp do tych diagnoz jest ograniczony. Natomiast już takie malutkie, kilkunastomiesięczne dzieci, u niektórych z nich można dostrzec symptomy autyzmu. Na przykład taki brak kontaktu społecznego z rodzicem. Nie mówię nawet o kontakcie werbalnym, ale takim pierwszym kontakcie wzrokowym. Dzieci słabo nawiązują kontakt, słabo się komunikują też pozawerbalnie z rodzicami. Takie malutkie dzieci nie wyciągają rączek do swoich rodziców, nie rozpoznają rodziców. Obojętny jest drugi człowiek. Często są to dzieci, które bardzo dużo płaczą. Dzieci, które nie akceptują zmian w swoim otoczeniu. Już nawet u takich maluchów można to zauważyć. Zachęcam rodziców do poszukiwań takich też diagnostycznych wskazówek w pierwszym tym okresie życia dziecka. Jest program Bada-Bada prowadzony przez Fundację Synapsis. W internecie można znaleźć kolejne arkusze do badania już takich maluszków. Natomiast na diagnozy zgłaszają się też w różnym wieku dzieci, również do nas, do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, dzieci, które sprawiają trudności w szkole. Zauważamy bardzo dużo takich dzieci ostatnio, że tak późno ta diagnoza, że kiedy już nauczyciele głównie sobie nie radzą z dziećmi, to kierują rodziców na diagnozę. Naszym zdaniem dzieci powinny być zdiagnozowane jak najszybciej. Myślę, że tak najpóźniej to około 3 roku życia, żeby jak najszybciej podjąć te działania takie terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci z autyzmem. Zauważamy ostatnio też bardzo dużo młodzieży takiej nastoletniej, która w dobie internetu poszukuje sama różnych wskazówek, porad, sama się wstępnie diagnozuje, że pewnie coś jest nie tak, powinnam się zgłosić na diagnozę. Ja obecnie bardzo dużo pracuję z młodzieżą i rzeczywiście zauważamy takie osoby, które nawet już same dostrzegają, że jestem jakieś inne.
Gdy mówimy o tym, że pewne symptomy zauważalne są już właśnie w tym wczesnym dzieciństwie, to pewnie ktoś powie, dzieci są różne, rozwijają się w różnym tempie, więc czy porównywanie małego dziecka do dziecka przyjaciół, sąsiadów ma sens.
Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Natomiast jeśli porównujemy inne dzieci, to widzimy różnice i jak najszybciej lepiej to sprawdzić u specjalistów, czy rzeczywiście te różnice wskazują może na jakieś właśnie deficyty rozwojowe, na przykład autyzm, chociaż nie tylko. Często rodzice, którzy mają starsze dzieci, na przykład neurotypowe, rodzi im się drugie dziecko i od razu widzą. Tacy rodzice szybciej zgłaszają się na diagnozę, bo porównują te swoje pierwsze dziecko z tym drugim, które nie rozwija się typowo. Więc jak najszybciej zachęcamy do diagnozowania dzieci, bo widzimy, jak dużo gorzej jest bez diagnozy i bez tych takich oddziaływań terapeutycznych, specjalistycznych.
Każdy z nas żyje nadzieją w różnych dziedzinach i oczywiście, gdy dziecko nie rozwija się może tak jak dziecko sąsiadów czy przyjaciół, to mamy tę nadzieję, że za tydzień, miesiąc, za pół roku będzie lepiej. Czy spotykacie się z takim oporem ze strony rodziców, że no może to jednak nie to?
Tak, wielu jest takich rodziców, którzy odwlekają moment diagnozy, bo to jest trudne. Na pewno jest to bardzo trudne, my spotykamy się codziennie z takimi też reakcjami rodziców i to jest jak najbardziej zrozumiałe. To jest trudne, natomiast im szybciej, tym lepiej, tak jak powiedziałam, bo widzimy, jak dużo korzyści przynosi szybka diagnoza i pomoc terapeutyczna, pomoc w różnych aspektach rozwoju. Bo to nie tylko terapia taka pedagogiczna, są różne terapie. Czasami dziecko więcej potrzebuje takich oddziaływań, na przykład na terenie grupy. Proponujemy różne zajęcia grupowe. Zawsze to są deficyty związane z tą sferą społeczną, ale często poznawczo jest bardzo dobrze, rozwój poznawczy przebiega prawidłowo, natomiast ta sfera społeczna, interakcji społecznych jest zaburzona.
Bez barier.
A ja jestem Olaf.
Olaf? A ty?
Tadę.
Xavier.
Xavier. Wychodzicie
do przedszkola.
A co robicie w przedszkolu?
Bawimy się.
A w co?
W chowanego. Bawimy się w autka, ludziki, tory.
A ty w co się bawisz?
W oto.
Pokaż.
Z Zosią.
Tak.
Z Zosią się bawisz. Aha.
Tak. U mnie tutaj rodzi, o tutaj. Tutaj dada mi.
Masażyki.
Nie, runne tutaj. Tada. O tak.
O tak robię. No dobrze. To tak, wiemy, że macie koleżankę Zosię. A jakich jeszcze macie kolegów i koleżanki?
Jest Matymita. Marcel i Michał.
Marcel i Michał. Takich macie kolegów?
W świetlicy kto jeszcze jest?
Zosia.
Jest jeszcze Zosia. A macie fajną panią nauczycielkę?
Panią Anię
i i pana nauczyciela jeszcze macie?
I panią Matę.
A pan?
Tak.
To jak się nazywa?
Pan Michał. Panią Marzenkę.
I panią Marzenkę jeszcze macie.
I Gosi, panią Gosię.
Ojej, i wszyscy fajni?
Tak.
Diagnoza jest wieloetapowa. Jest takim złożonym procesem. Kluczową rolę odgrywa tutaj wywiad z rodzicem, taki pogłębiony, czasami wielogodzinny. Kolejnym etapem jest obserwacja dziecka. Oczywiście nie robi tego jedna osoba, zawsze to jest zespół specjalistów. Często jest tak, że pojawiają się wątpliwości, więc jest to wydłużony czas. Diagnoza kończy się zawsze potwierdzeniem przez lekarza, psychiatrę bądź neurologa. Tego, co zaobserwują pedagodzy, psycholodzy. To jest taki zespół złożony z pedagogów, psychologów, ale również lekarza, specjalisty. Psychiatry najczęściej, bądź neurologa.
A na czym polega terapia, praca z takim dzieckiem?
Każde dziecko z autyzmem jest inne. Ja w trakcie wielu lat pracy nie spotkałam dwóch takich samych dzieci z autyzmem, czy dwóch młodych osób z autyzmem, czy w ogóle osób z autyzmem. I każdy potrzebuje czego innego. Każdy potrzebuje innych oddziaływań terapeutycznych. Na pewno na początku, jak się spotyka terapeuta z dzieckiem, jeśli to jest małe dziecko, przez zabawę, przez poznanie zainteresowań, przez poznanie tego, co dziecko lubi, na czym można budować tą terapię. Na pewno ścisła współpraca z rodzicem dziecka. I też często zapraszam ja na przykład rodzica na terapię razem z dzieckiem, żeby też uczyć tych oddziaływań terapeutycznych. Spotykamy się nawet jeśli często z dzieckiem, to wiadomo, że im częściej, tym lepiej i rodzic może kontynuować te nasze oddziaływania również w domu. Terapia zależy od potrzeb. Mamy różne formy terapii. Obecnie prowadzimy też indywidualną terapię, ale też grupową, trening umiejętności społecznych. Jako jedni z nielicznych prowadzimy takie zajęcia. Malutkie dzieci wraz z rodzicem i to jest taka grupka. Takie grupowe zajęcia, to trudno nazwać TUS-em, bo to nie jest trening umiejętności społecznych, ale to jest takie zajęcia nasze, autorskie, żeby rodzice mogli się spotkać ze sobą, żeby dzieci mogły się nauczyć tej współpracy w grupie, w małej grupce, bo to są grupki pięcioosobowe. Ale rodzic uczestniczy z dzieckiem w terapii, żeby poznać metody i żeby móc popracować w domu też z dzieckiem.
Osoby z autyzmem są wśród nas i nie chodzi tu tylko o dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe. Pewnie wielu z nas nie wie, że ten czy tamten znajomy może mieć te cechy, bo trzeba jasno powiedzieć, jeżeli terapia jest prawidłowo prowadzona i przede wszystkim jest prowadzona, to z autyzmem można normalnie funkcjonować.
Jak najbardziej. I mamy takie przykłady, ponieważ wielu naszych podopiecznych to są już uczniowie szkół ponadpodstawowych, to są już też osoby dorosłe. I widzimy, że przez lata z tych maluszków takich często, które pierwsze razy płakały, nie chciały uczestniczyć w zajęciach i w terapii indywidualnej, to są fajni młodzi ludzie, którzy sobie bardzo dobrze radzą w naszym świecie neurotypowych osób. Mamy takie przykłady. Ja obecnie prowadzę grupę trening umiejętności społecznych i to są już wszystko takie właśnie osoby wkraczające w dorosłość i widzimy, ile ta terapia przyniosła dobrego, jak się potrafią super zachować w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, w środowisku. Ostatnio jeden z moich uczniów nawet się zakochał i ma dziewczynę i przepracowywaliśmy to, jak tą dziewczynę może poznać, gdzie z nią pójść. To wszystko się da. To jest takie bardzo budujące. Też proponujemy różne aktywności. Wychodzimy do restauracji, wychodzimy do różnych miejsc użyteczności publicznych, zachęcamy, pokazujemy, jaka może być ta dalsza droga zawodowa. Naprawdę super sobie radzą nasi uczniowie.
Bez barier.
Mamy przedszkole, mamy szkołę podstawową, szkołę przysposabiającą do pracy, punkt diagnostyczno-konsultacyjny, ale oprócz tego realizujecie też różne projekty.
Są to projekty, w których skupiamy się na takich formach terapii, z których najczęściej korzystają rodzice i korzystają dzieci. W ramach projektów czasami udaje nam się też realizować zajęcia skierowane do rodziców typowo, takie szkoleniowe, poszerzające wiedzę na temat autyzmu. Oferujemy też szkolenia skierowane do nauczycieli w szkołach, do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą ze spektrum autyzmu. W zależności od tego, jaki to jest projekt i jaka jest możliwość dofinansowania, to staramy się szeroko patrzeć na kwestie związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tej chwili także już od grudnia prowadzimy w Czeremsze taką placówkę Dzienny Dom Pomocy. Jest to placówka skierowana do osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tam jest w tej chwili 12 osób, które codziennie dojeżdża na takie 8-godzinne zajęcia. No jest to też odpowiedź na to, że tak naprawdę w tej chwili nie ma jakiejś szczególnej oferty dla osób, które kończą naukę, kończą system edukacji, jeżeli chodzi o wsparcie. Większość osób, które są osobami radzącymi sobie, gdzieś tam odnajduje się w taki czy inny sposób na rynku pracy, czy gdzieś tam jakoś sobie całkiem dobrze radzą. Natomiast są osoby, które oprócz tego, że mają zaburzenia ze spektrum autyzmu, to też niepełnosprawność intelektualną i właśnie do takich osób ta placówka w Czeremsze, którą uruchomiliśmy, jest skierowana.
Jest też taki projekt, do którego trwa nabór Równe Szanse od Wsparcia do Samodzielności.
Tak, to jest projekt, w ramach którego też oferujemy wsparcie terapeutyczne. Szczegóły można u nas na stronie internetowej znaleźć, natomiast tam są też i terapia pedagogiczna, i terapia logopedyczna, i współpraca z terapeutą integracji sensorycznej, także zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać.
Przed nami już 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Zaświeć się na niebiesko.
Chcemy pokazać, że osoby ze spektrum autyzmu są wśród nas, funkcjonują, funkcjonują na takich samych zasadach często jak i my. I chcemy też pokazać, co się z tym wiąże, na co można się nastawić, mając do czynienia z osobami ze spektrum autyzmu, że są to osoby, które nieco inaczej odbierają rzeczywistość i pewnie w różnych obszarach nieco inaczej patrzą na świat niż my, natomiast nie wpływa to na to, że są to osoby jakoś bardzo mocno inne niż my, czy takie, które mają inne potrzeby niż my, bo mają też i potrzebę empatii, i potrzebę odnalezienia się w społeczeństwie, i wszystkie inne potrzeby, które my na co dzień mamy. Temu służy Dzień Świadomości Autyzmu i ta akcja Zaświeć się na niebiesko. Takim międzynarodowym kolorem kojarzącym się z autyzmem jest właśnie kolor niebieski, dlatego staramy się, żeby co roku kilka budynków w naszym mieście, ale też w całej Polsce i na świecie w związku z tym zaświeciło się na niebiesko i żeby przynajmniej kilka osób przy tej okazji przystanęło i zaczęło się zastanawiać, dlaczego tak, a nie inaczej, i może dzięki temu gdzieś tam znajdą jakąś informację o tym, że w ogóle takie zaburzenia są i że są takie osoby wśród nas, że jest ich coraz więcej i że też potrzebują naszego wsparcia.
A więc w sobotę spoglądać będziemy na budynki podświetlone na niebiesko z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, a Bez Barier wraca za tydzień.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.